love. W zasadzie, jak zauważyliście, większość dzisiaj tekstów, które czytamy, jest tekstami apokaliptycznymi. I się tak zastanawiałem, czy mówić o apokalipsie, ale Jezus powiedział, że o tych czasach powinniśmy się uczyć od drzewa, tak? Czy nie? To, co Mariusz przeczytał. W każdym razie nie będę dzisiaj mówił tyle o apokalipsie, co raczej o czymś innym. Dobrze, słuchajcie, pomódlmy się na początek. Nasz drogi Ojcze, łaskawy Panie w niebie, dziękujemy, że mogliśmy się tu dzisiaj zebrać, aby słuchać Twojego Słowa, aby Ciebie uwielbiać, aby uczyć się o Twoim Królestwie. Panie, wyznajemy, że Ty jesteś naszą mądrością, Twoje Słowo jest naszym pochodnią, naszym nogą, ono jest naszą mądrością. Prosimy Cię, naucz nas mądrze podchodzić do naszego życia i spraw, abyśmy je właściwie wykorzystali na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. To w takim razie jako tekst wyjściowy potraktujmy list Judy. List Judy, słuchajcie. List Judy jest ciekawym listem. Zastanawiałem się nawet, czy aby nie zrobić jakiejś ekspozycji tego listu dzisiaj. List Judy jest listem bardzo mało czytanym, bardzo mało znanym. Ma bardzo ciekawe też odniesienia, wokół których toczy się wiele kontrowersji, co to znaczy, że aniołowie przekroczyli swój okrąg i tak dalej. Ale nie będę tego dzisiaj wyjaśniał, kiedy indziej do tego wrócę. Zobaczcie, o czym jest ogólnie list Judy, chciałbym wam powiedzieć na początku. Juda przede wszystkim był bratem Jezusa, był bratem Jakuba. Napisał list w Jerozolimie do chrześcijan żydowskich, do chrześcijan spośród Żydów. I wszystko wskazuje na to, że ten list powstał na jakieś 6 lat przed zburzeniem Jerozolimy. 6 lat przed zburzeniem Jerozolimy. Całkiem prawdopodobne, że w tym czasie już w obiegu była właśnie apokalipsa Jana. Wiem, że są dzisiaj przeważająca większość naukowców twierdzi, że apokalipsa powstała późno, w latach 90. Ja się z tym poglądem nie zgadzam. Uważam, że ona się pojawiła w pierwszej połowie lat 60., bo jest zapowiedzią tak naprawdę tego, co się miało stać w latach, czy w roku 69., 70., można powiedzieć. Także prawdopodobnie też Juda znał apokalipsę i w bardzo podobny sposób pisze do wierzących. Pisze do wierzących, ostrzegając ich przed, no właśnie przed czym? Przede wszystkim Juda uświadamia, tak jak właśnie apokalipsa Jana, że żyjemy, czy żyjemy w świecie, który rządzi się swoimi sprawami, jest światem niesprawiedliwym, jest światem często wrogim tym, którzy są posłuszni Chrystusowi, jest światem też cwanym. I teraz pytanie, nie? Mając to wszystko, wiecie, w apokalipsie Jana na przykład jest ostrzeżenie, że ci, którzy nie będą mieli pewnego znaku na sobie, nie będą się zachowywali w odpowiedni sposób, tak jak zwierzę chce, nie będą mogli właśnie żyć normalnie, nie będą mogli normalnie funkcjonować. I słuchajcie, w takim kontekście, kiedy jest ciężko, kiedy dookoła właśnie ciężko chrześcijanom coś wskórać, żyć sprawiedliwie, Juda, nie tylko Juda, ale też apostoł Jan w Apokalipsie przestrzega, że w takich okolicznościach łatwo dokonać aktu apostazji, łatwo odstąpić, odejść od Boga. Ale wiecie, właśnie dzisiaj chcę trochę mówić o apostazji i słuchajcie, apostazja to nie jest coś takiego jak jawne wystąpienie przeciwko Bogu. To nie jest tak, że ja w pewnym momencie zaczynam czcić jakiegoś innego Boga albo mówię, o, to już mam dosyć tego Boga. I... Nie, apostazja najczęściej, jak uczy Biblia, bierze się nie z jawnego wystąpienia przeciwko Bogu, ale raczej z takiego wewnętrznego zmieszania dwóch kultur, wartości dwóch kultur. Kiedy właśnie próbujemy dokonać syntezy kultury świata, można powiedzieć, czy kultury opartej o wartości człowieka niezależnego, kiedy próbujemy zmieszać to z wartościami Królestwa Bożego, no zazwyczaj wychodzi jakaś hybryda i ona zazwyczaj prowadzi nas do apostazji. Także te przykłady, o których mówi Juda, i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powrócę do listu Judy, dotyczą przede wszystkim, moim zdaniem, zmieszania kulturowego, zmieszania właśnie, pomieszania dwóch kultur, kultury wierzących i niewierzących. I dzisiaj właśnie o tych kulturach chcę powiedzieć, o tym zagrożeniu mieszania kultur. Pytanie właśnie, czy znamy te kultury na tyle, czy znamy kulturę niezależnego człowieka i kulturę chrześcijańską, byśmy mogli należycie reagować w naszym życiu na to, co się dzieje. I tak się składa, słuchajcie, że w ostatniej serii kazań, 8 kazań, to była ta seria, którą zakończyłem 2 tygodnie temu, w tej serii mówiłem sporo o liturgiach kulturowych, prawda? W zasadzie starałem się wam pokazać, że całe życie jest liturgiczne. Cokolwiek byśmy nie robili, w którejkolwiek byśmy się instytucji nie znaleźli, można zobaczyć tam elementy właśnie życia religijnego, życia liturgicznego. Czyli liturgia, która wpływa na nasze pragnienia, która kształtuje naszą miłość, która kształtuje to nasze pragnienie, po prostu to, do czego zmierzamy. Dziś jest okazja właśnie, by powiedzieć trochę więcej o kulturach. Dziś jest okazja, by powiedzieć o dwóch właśnie jakby przeciwstawnych kulturach, w których żyjemy. Żyjemy jakby trochę w jednym i trochę w drugim zbiorze. I chciałbym właśnie dzisiaj dokonać tej charakterystyki. Z jednej strony kultury niezależnego człowieka i można powiedzieć tutaj, idąc na skróty trochę do świętego Augustyna, chodzi o to miasto człowieka. I z drugiej strony chciałbym opowiedzieć trochę o kulturze miasta Boga, miasta Bożego. I przede wszystkim musielibyśmy się, żeby to zrozumieć, żeby zrozumieć w ogóle tą różnicę kulturową, musimy się cofnąć w zasadzie do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. I słuchajcie, kiedy czytamy 4 rozdział Księgi Rodzaju, jest tutaj ważny. Jeśli macie Biblię, proszę śledźcie to razem ze mną. To jest strona 10. Na stronie 10 oczywiście mamy opowiadanie o Kainie i Ablu. Wiecie, co się dzieje. Kain zazdrości Ablowi, że jego ofiara została przyjęta. On złożył ofiarę niewłaściwą i ta ofiara nie została przyjęta. No i on po prostu pokazał tak naprawdę, jacy jesteśmy względem braci. Nienawidzimy naszych braci, dlatego że oni coś otrzymują, a my nie, dlatego ich zabijamy. Kain właśnie zabił swojego brata Abla. I teraz zobaczcie, co się dalej dzieje. Bóg obiecuje, Kain w zasadzie też się zatrwożył tym, co zrobił, przemyślał trochę to, co się stało. I mówi, że w zasadzie teraz inni jego mogą zabić, prawda? On się boi, Bóg mówi, nie bój się, jakby coś ci się stało, ja cię pomszczę. Ja będę twoją ochroną. Kain co robi? Kain nie wierzy Bogu i, jak czytamy, Pan położył znak na Kainie, aby nikt go nie zabijał, kto go spotka. Ale Kain, co robi w 16 wersecie? Kain odchodzi sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Ogólnie rzecz biorąc, ten kierunek w Biblii na wschód to jest zawsze kierunek w oddaleniu od Boga. Zawsze ktoś, kto się udaje na wschód, oddala się od Boga. Adam i Ewa zostają wyrzuceni z ogrodu w Edenie na wschód, do ziemi Eden. Kain odchodzi dalej jeszcze od Boga na wschód. Zresztą Lot, kiedy się oddziela od Abrahama, swojego wuja, jest napisane, że udaje się na wschód i gdzie zamieszkuje? Zamieszkuje w okolicach Sodomy i Gomory. Także to wcale się dobrze nie kończy dla niego, dla jego rodziny. Na pewno nie dla jego żony, a później dla córek też nie. Także tak to wygląda. I zobaczcie, teraz kiedy Kain odchodzi sprzed oblicza Bożego, zobaczcie 17 werset. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Także zobaczcie, to jest pierwsza cecha kultury niezależnego człowieka. Kain, czy tą pierwszą cechą jest po prostu budowanie miast? Kain odchodzi sprzed oblicza Pana i pierwsza rzecz, którą robi, no to płodzi syna, tak przynajmniej wiadomo, że tutaj jest pewien przeskok, ale autor chce nam uwypuklić te rzeczy, które są ważne. I buduje miasto, które nazywa imieniem swojego syna. Słuchajcie, i teraz mamy tak. Mamy pierwsze miasto w Biblii i mamy miasto ludzi niewierzących, ludzi, którzy odrzucili Boga, którzy odrzucili Jego opiekę, którzy odrzucili Jego dobroć. I słuchajcie, wydawałoby się, że samo budowanie miasta może być złe, ale nie. Tak nie jest, gdyż ostatecznie budowanie miasta samo w sobie nie jest złe. Bóg też przez całą Biblię widzimy, że buduje miasto. Co to za miasto? Ktoś wie? Jakie Bóg buduje miasto? Bóg buduje Nową Jerozolimę przez całą Biblię. I zobaczcie, nie? Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna. Bóg buduje miasto i nazywa je imieniem swojej córki. Córka jeruzalemska, można powiedzieć. Są nawet podobieństwa, słuchajcie. Pierwsze miasto powstaje, można powiedzieć, na krwi brata. W wyniku przelania krwi brata. Kain zabił Abla. I teraz, można powiedzieć, na tej krwi zakłada miasto. Bóg też buduje miasto, które jest założone na krwi brata. Jezus, nasz brat, czy brat Żydów, został zamordowany i na jego krwi Bóg buduje nowe miasto. Ale tutaj te podobieństwa się kończą, słuchajcie. Tutaj te podobieństwa się kończą, ponieważ te dwa miasta, miasto człowieka i miasto Boże, dzieli po prostu nieprzebyta przepaść kulturowa. Pierwsze przede wszystkim, już to wynika trochę właśnie z tego opisu w Księdze Rodzaju 4. Pierwsze miasto jest miastem jakim? Wydaje się, że jest miastem trochę narcystycznym przynajmniej. Nazwane imieniem syna, prawda? Nazwane imieniem syna. Jest to miasto zbudowane przez mężczyznę, dla mężczyzny i dla mężczyzny, można powiedzieć. To jest miasto oddane samemu sobie. Drugie natomiast miasto jest oblubienicą. Drugie miasto jest miastą córki, czy córki, która ma wyjść, czy jest poślubiona królewskiemu synowi. Jest poślubiona księciowi. Ale, tak jak mówiłem, tutaj istnieje niezgłębiona przepaść pomiędzy tymi dwoma kulturami. I słuchajcie, chciałbym teraz, żebyście wysłuchali mnie, żebyście zobaczyli, jak te miasta powstają, a te miasta powstają w zupełnie inny sposób. Jak mówiłem, jest jedno podobieństwo, że rzeczywiście zarówno ludzie, jak i Bóg budują miasta. Ale słuchajcie, te miasta, proces powstawania tych miast i tych kultur jest zupełnie inny. Przede wszystkim autor tutaj Księgi Rodzaju chce, byśmy zwrócili uwagę, że Henoch powstaje jakby nagle. Wyłania się nagle. Tutaj ta narracja nie skupia się nad kontekstem powstania tego miasta. To miasto jest jakby bezpośrednią przyczyną odejścia Kaina sprzed oblicza Bożego. Henoch czy Kain od razu stawia miasto, od razu buduje się miasto. Ale z drugiej strony droga do miasta Bożego jest powolna. Bóg, słuchajcie, buduje swoje miasto stopniowo. Buduje swoje miasto powoli. I teraz zwróćcie uwagę, w jaki sposób Bóg buduje miasto. Bóg zaczyna gdzie budować miasto? Od ogrodu. Tak naprawdę najpierw zasadza ogród, tam umieszcza człowieka, aby człowiek się tam uczył czego? Posłuszeństwa Bogu, nie? Żeby był oddany Bożemu przykazaniu. Później co się dzieje? No cały czas mamy do czynienia z ludźmi, którzy żyją poza miastem. Kiedy myślimy o życiu patriarchów, kiedy myślimy o życiu Abrahama, jego synów, to są ludzie, którzy żyją poza miastem. To są ludzie, którzy budują co? Budują świątynie w oazach, budują świątynie w ogrodach, można powiedzieć. To jest długi okres czasu. Potem dopiero elementy, których się nauczyli w ogrodzie i właśnie w tych oazach, zostają przeniesione na świątynię Mojżeszową, która jest jeszcze świątynią przenośną. To jest świątynia ciągle poza miastem. To jest świątynia, którą składa się, rozkłada, noszą ją lewici po pustyni przez 40 lat. No może nie do końca przez 40 lat, bo Izrael zatrzymuje się w jednym miejscu i przez wiele, wiele lat mieszka w jednym miejscu. Ale to jest ta świątynia przenośna. Ona później trafia do Sylo i tam osiada, prawda? Ale ta świątynia zostaje zniszczona ze względu na grzech kapłanów, na grzech synów Heliego. Potem dopiero, po jakimś znowu dłuższym okresie, ta świątynia Mojżesza zostaje przekształcona w świątynię Salomonową, w świątynię miejską. Kiedy Dawid zakłada miasto Boże, Jerozolimę, to właśnie świątynia zostaje wzniesiona później dopiero przez jego syna. I dopiero wtedy, zobaczcie, dopiero wtedy tak naprawdę jest zbudowane miasto Boże. Dopiero wtedy. Także zobaczcie, jakie to wszystko ma znaczenie. Jakie to wszystko ma znaczenie, że Bóg zaczyna od ogrodu i tak dalej. Słuchajcie, to jest dobra lekcja dla nas. Bóg buduje swoją cywilizację, Bóg buduje swoją kulturę od korzeni. Bóg buduje prawdziwą, dobrą, trwałą cywilizację od korzeni, od ogrodu. Od ogrodu. Właśnie w ogrodzie człowiek ma się uczyć pierwszych prostych rzeczy. Ma się uczyć właśnie posłuszeństwa i czci dla Boga. Nie, to jest jego główny cel, żeby czcić Boga. Żeby czcić Boga. Potem, zobaczcie, ludzie stopniowo stają się najpierw kim? Wolnymi właścicielami ziemskimi. I to też nie od razu. Najpierw są przechodniami, można powiedzieć. Nie? Abraham, inni nie mają jeszcze ziemi. Nie? Uczą się pielgrzymowania za Bogiem. Potem dopiero ludzie stają się właścicielami ziemskimi, kiedy Izraelowi zostaje nadana ziemia, plemiona zajmują ziemię Izraela, a dopiero potem zaczynają budować miasta. Także zobaczcie, jak długi okres czasu mija, na przykład pomiędzy powołaniem Abrahama a zajęciem ziemi. Ile to jest lat? No to jest 430 lat, włączywszy w to też lata niewoli egipskiej. Potem, zgadnijcie, lat mija między ustanowieniem, między zajęciem ziemi za czasów Jozuego, a ustanowieniem miasta Bożego, Jerozolimy. No mija kolejne 443 lata. Wtedy dopiero pojawia się chwała miasta. I tutaj czegoś się uczymy prawdziwego na temat chwały. Chwała nie przychodzi najpierw, chwała przychodzi na końcu, można powiedzieć. Zobaczcie, kultura człowieka, jak czytamy w pierwszych rozdziałach Biblii, zaczyna się od drugiego końca. Człowiek naturalny, człowiek naturalny właśnie najpierw szuka chwały, najpierw chce chwały. Dlatego najpierw przychodzi miasto Henoch. Najpierw przychodzi miasto, które właśnie nie ma takiej utwierdzonej kultury, nie rozwijało się stopniowo. Dlatego że przychodzi najpierw i chce w całej chwały, chce dominacji. Zobaczcie, co się dzieje z tymi miastami. Nie wiem, na ile znacie historię Mezopotamii, historię ziemi kananejskiej, ale w trzecim milenium przed Chrystusem większość systemów, które czy to, co znamy, powiedzmy, z wykopalisk też archeologicznych, z różnych odkryć tekstów, i to jest to, że tamte społeczeństwa funkcjonowały w oparciu o miasta państwa. Miasto było państwem, które się rządziło samo w sobie, i była jakaś grupa elit, która rządziła tymi na dole, i to była grupa elit, która pisała mitologię, żeby usprawiedliwić to, co chcieli uzyskać od tych na najniższych szczeblach. A ci na najniższych szczeblach po prostu, jak mitologia głosiła, zostali stworzeni przez bogów po to, żeby bogów zastąpić w pracy, w ciężkiej pracy pogłębiania rzek, jakiejś irygacji wodnej, właśnie jakiegoś pogłębiania rzek po to, żeby były urodzaje. Także ci na samym dole musieli po prostu ciężko pracować, żeby utrzymać cały system miast w państw. Także zobaczcie, chwała w tym systemie niezależnego człowieka, chwała przychodzi najpierw po to, żeby zdominować ziemię. To właśnie miasto zmusza właścicieli ziemskich i rolników do niewolniczej pracy na jego rzecz. I to widać też u Filistynów, prawda? To Filistyni za czasów sędziów najeżdżali na Izraela, najeżdżali rolników po to, żeby zagrabiać ich dobra, po to, żeby napędzać swoją machinę miasta, prawda? Także widzimy, że miasto stworzone przez niezależnego człowieka zmusza właścicieli ziemskich i rolników do niewolniczej pracy na jego rzecz. Słuchajcie, widać to w starożytności, widać to w Grecji, widać to w Rzymie, widać to w nowożytności, widać to też chyba najlepiej już w socjalizmie i w komunizmie. Władca miasta czyni się zazwyczaj sam arcykapłanem. Niech to będzie nawet religia, która się nazywa agnostycyzm. I ta religia jest oczywiście na jego usługi. A zatem zobaczcie, Henoch, który buduje, czy Kain, który buduje miasto Henoch, zaczyna w tyranii. Zaczyna w tyranii, miasto zniewala wieśniaków, jest brutalne i mordercze. No dokładnie takie jak jego założyciel, prawda? Czytamy właśnie w 4 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, że co? Że Kain wyszedł z bratem na pole, wyjdźmy na pole, a gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. I ta tyrania, ta przemoc się nasila, bo kiedy czytamy o którymś pokoleniu już po Kainie, czytamy o niejakim Lamechu, który stwierdził, że do swoich żon, męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Czy niemowlę, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Tutaj jest dopiero zemsta. To jest dopiero, słuchajcie, odpłata pięknym za nadobne. Aż po 77 razy potrafi kogoś zabić za to, że jemu się coś stanie. Także zobaczcie, takie miasto jest oparte na tyranii, ale ciekawe jest to, że Biblia sugeruje nam, czy nawet jasno nam tutaj przedstawia, że ta chwała cywilizacji niezależnego człowieka jest nietrwała. Chodzi o to, że zobaczcie, takie miasto nie ma korzeni. Takie miasto nie wzrastało poprzez ogród. To miasto nie ma korzeni wyhodowanych w ogrodzie i to miasto po prostu szybko upada. Szybko upada. Kiedy studiujemy historię różnych starożytnych państw, kiedy nawet czytamy o Grecji, o Rzymie, to widzimy, że poszczególne dynastie, powiedzmy, upadały szybko dosyć. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, że nie miały korzenia. A zobaczcie, z drugiej strony teraz, wracając do kultury chrześcijańskiej, chrześcijanie do pewnych rzeczy dochodzą dłużej. Chrześcijanie do pewnych rzeczy dochodzą pomału. Także na pewno, zobaczcie, niewierzący, charakterystyką jest to, że niewierzący będą mieli pewne rzeczy szybciej od nas. Powinniśmy sobie to uświadomić. Zazwyczaj miasta ludzi niezależnych rozwijają się szybko kulturowo. Dlaczego tak jest? No z różnych powodów. Chociażby dlatego, że miasto niezależnego człowieka zniewala innych, by dla niego pracowali. Zobaczcie, miasto niezależnego człowieka nie odpoczywa jednego dnia w tygodniu. Tak jak my zostaliśmy, mamy przykazanie, żeby odpoczywać jeden dzień w tygodniu. Zobaczcie, miasto niezależnego człowieka nie pożytkuje swojej psychicznej energii na nawracanie się i na walkę z grzechem. Tak jak my to czynimy. Dlatego właśnie miasto niezależnego człowieka do pewnych rzeczy dochodzi pierwej, dochodzą pierwsi. Potrafią pierwsi ujarzmić różne mniejsze rzeczy w stworzeniu. Pierwsi wstają się, jak czytamy tutaj w 4 rozdziale, słuchajcie, to właśnie niewierzący pierwsi stają się ekspertami w dziedzinach takich jak hodowla bydła, jak metalurgia i muzyka. Czytamy, zobaczcie, w 4 rozdziale. Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach. A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie. Również i Syla urodziła Tubal-Kaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. On był pierwszym metalurgiem, ekspertem w metalurgii. Także zobaczcie, właśnie niewierzący, tak już jest, że niewierzący potrafią piersi ujarzmić rzeczy w stworzeniu. Piersi stają się ekspertami w technice i piersi przodują w technice. Miasto, po prostu miasto, jest zawsze zarzewiem wysokiej kultury. Pewne aspekty, zobaczcie, czy to handlu, czy muzyki, czy sztuki, nie są w stanie się rozwinąć w pełni na prowincji, na wsi, w małym mieście. Dlaczego tak jest? No bo w mniejszych miejscowościach po prostu nie ma ani wystarczająco ludzi, nie ma wystarczająco możliwości na przykład do stworzenia orkiestry. Zobaczcie, kiedy się pojawia pierwsza orkiestra w Izraelu. Dopiero za czasów Dawida, kiedy jest już ustanowione miasto Dawida, Jerozolima. To Dawid ustanawia pierwszą orkiestrę świątynną, śpiewaków, zastępy harfistów, flecistów i tak dalej. Także dopiero wtedy w Izraelu powstaje orkiestra. Widzicie, na wsi, na prowincji nie ma wystarczającego podziału pracy, by móc budować monumenty architektury, jakieś piękne katedry, jakieś wspaniałe świątynie. Zobaczcie, nie ma portu, do którego mogłyby napływać różne dobra komercyjne z całego świata, nie? Żeby wesprzeć międzynarodowy handel i rozwinąć tą gałąź życia społecznego. Zobaczcie, w kulturze Bożej z drugiej strony wszystko się rozwija o wiele wolniej. W kulturze Bożej wszystko trwa wolniej. Widzicie, bo w kulturze Bożej wszystko zaczyna się gdzie? Właśnie tak jak mówiłem już, od ogrodu. W kulturze Bożej, słuchajcie, wszystko się zaczyna od przedszkola. Od przedszkola do Opola. Zobaczcie, w kulturze Bożej wszystko się zaczyna poprzez ogród, później przez etap wyzwolonego uprawiania ziemi, uczenia się właśnie zarządzania własną własnością, można powiedzieć, to co do nas należy, a dopiero później przechodzi to wszystko do stadium miasta. Dopiero później miasto zostaje zbudowane. I słuchajcie, czy wobec tego, teraz pytanie dla was, posłuchajcie, czy wobec tego, jak myślicie, czy jesteśmy w gorszym położeniu? Czy wobec tego jesteśmy w gorszym położeniu? No słuchajcie, chcę wam powiedzieć na zachętę, że nie jesteśmy w gorszym położeniu i chciałbym wam zacytować na przykład z Księgi Przypowieści na początek. Księga Przypowieści Salomona, 13 rozdział, werset 22 mówi coś takiego. Zobaczcie, posłuchajcie. Halo? Posłuchajcie. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Dobry człowiek przekazuje swoje rzeczy, swoje bogactwa wnukom, a majątek grzesznika jest przekazany sprawiedliwemu. Także zobaczcie, kultura niezależnego człowieka, ze względu na to, że jest kulturą samodestrukcyjną, dochodzi do pewnych rzeczy pierwsza, ale tych rzeczy ostatecznie dla siebie nie zatrzymuje. Chcę wam dać drugi dowód tego z Księgi Powtórzonego Prawa. Posłuchajcie z rozdziału 6, kilka wersetów. Piąta Księga Mojżeszowa, 6:10. A gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Słuchajcie, tak jest w historii, że Bóg te rzeczy, które gromadzą sobie kultury bezbożne, Bóg ostatecznie to daje w ręce sprawiedliwych. I taka jest zasada Pisma. Nie? Niesprawiedliwi ostatecznie przyczynią się do zbudowania chwały Królestwa. To widać też, słuchajcie, wielka kontrowersja, co się stało, dlaczego Izraelici pożyczyli, napożyczali sobie srebra i tak dalej od Egipcjan i co to później, i złota. Słuchajcie, no co się ostatecznie z tym stało? No, ostatecznie to posłużyło na zbudowanie świątyni. Także bogactwo, to jest ta nauka Biblii, że bogactwo niewierzących ostatecznie wesprze Królestwo Boże. Także słuchajcie, czy jesteśmy w gorszym położeniu? Ja myślę, że nie. Powinniśmy odetchnąć z ulgą. Nie musimy się obecnie martwić tym, że musimy płacić podatki miastu niezależnego człowieka, bo ostatecznie, słuchajcie, ostatecznie Boże Słowo oznacza, że albo nasze dzieci, albo nasze wnuki to po prostu odziedziczą. Więc nie powinniśmy się martwić wspieraniem danego miasta. Nie powinniśmy się, myślę, też martwić tym, że niewierzący przodują w technice i sztuce. Dlaczego? No bo nie mają korzenia. Nie mają korzenia, tak jak my. I ostatecznie też będzie taki czas, myślę, że to chrześcijanie będą przodować w różnych rzeczach. Łącznie z techniką, łącznie z, nie wiem, metalurgią, z muzyką, ze sztuką, nie? Także nasze miasto się rozwija może i powoli, i wolniej, ale za to jest trwałe. To jest miasto, które zapożyczy wiele różnych fajnych rzeczy i to jest miasto, które tymi rzeczami uwielbi Boga. Także zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Wierzący gromadzi, szybciej się rozwija, ale ostatecznie przypada to w udziale sprawiedliwemu. Także musimy na chwilę obecną uświadomić sobie taką jedną rzecz, że na tą chwilę ciągle musimy wielu rzeczy się uczyć od niewierzących. Musimy się po prostu uczyć od niewierzących. I słuchajcie, to nie jest wcale głupie, to nie jest wcale jakieś dziwne stwierdzenie. Posłuchajcie, głupie by było, myślę, gdyby Jakub, na przykład patriarcha, powiedział, że nie będzie się zajmował trzodą, ponieważ niewierzący Jabal był praojcem pasterzy. Albo głupie by było, gdyby Dawid powiedział, że nie będzie się uczył grać na cytrze, ponieważ niewierzący Jubal był praojcem wszystkich grających na cytrze. Głupio by było, gdyby jakiś chrześcijanin powiedział, że nie będzie się zajmował wykonywaniem pewnych rzeczy z metalu, ponieważ niewierzący Tubal Kain był praojcem wszystkich metalurgów, prawda? Także na chwilę obecną, słuchajcie, tak jest, że techniki musimy się uczyć od niewierzących. Także nawet muzyki musimy się uczyć od niewierzących. I oczywiście, słuchajcie, muzycy, którzy szczególnie też wyrażają swoje emocje w sztuce, powinni być ostrożni tutaj. Powinni być ostrożni. W ogóle powinniśmy być ostrożni. Ucząc się techniki od niewierzących, powinniśmy być ostrożni, by przypadkiem razem z techniką nie opanować też czegoś innego od niewierzących. Chodzi mi o to, że słuchajcie, Bóg nigdy nie potępia nas, nie potępiał Izraela za to, że uczył się techniki od niewierzących, że uczył się muzyki od niewierzących, że uczył się wykonywania narzędzi od niewierzących. Bóg potępiał Izraela zawsze za jedną rzecz. Za to, kiedy się od niewierzących chcieli uczyć czego? Religii. Religii i filozofii, można powiedzieć. Także słuchajcie, dlatego tak ważne jest, żebyśmy my wszyscy mieli za wsparcie Kościół. Nie, to jest, Kościół jest dla nas dużą pomocą właśnie. Kiedy my żyjemy w tym świecie, kiedy my uczymy się rzeczy od niewierzących, tak ważne jest, żeby Kościół był ciągle tym naszym drogowskazem i sterem, nie? Żeby pomagał nam właśnie pozostać we właściwej filozofii, żeby pomagał nam pozostać we właściwym światopoglądzie, we właściwym oddaniu Bogu. To Kościół powinien być po prostu tutaj dla nas wsparciem, bo Kościół jest po prostu naszym ogrodem, tym połączeniem z naszymi korzeniami. Kościół jest tym miejscem, w którym uczymy się właśnie filozofii, nie świata, nie Tubal Kaina, nie Jabala i Jubala, tylko Kościół jest miejscem, w którym się uczymy filozofii Bożej, filozofii Bożego Królestwa, która się opiera na dwóch prostych rzeczach. Bycia posłusznym i czczeniu Jego. I słuchajcie, tutaj dochodzimy właśnie do tego ważnego punktu, który chcę podkreślić. O ile od miasta niezależnego człowieka możemy uczyć się techniki i sztuki, o tyle nigdy nie powinniśmy się uczyć od tego miasta właśnie filozofii religii albo filozofii polityki. Zobaczcie, Bóg, jeszcze raz powtórzę, Bóg nigdy nie potępił swój lud za za uczenie się gry na instrumentach, nie potępił ich za uczenie się budowy miast, nie potępił ich za uczenie się budowy floty morskiej od niewierzących. Jednak Bóg zawsze potępiał Izraela za to, kiedy zaczynali się uczyć od niewierzących ich religii i ich filozofii zarządzania państwem. A głównym problemem, słuchajcie, głównym problemem pogan jest co? Jest to, że czczą dzieła swoich rąk. Czczą obrazy i ikony. Już to mówiłem w tamtej serii kazań, że jak to święty Augustyn powiedział, że problemem grzesznego człowieka jest to, że po prostu czci rzeczy, które w normalnych okolicznościach powinniśmy tylko używać. Tylko, że wszystko to się, widzicie, stało nieco skomplikowane. Wszystko to się stało skomplikowane dlaczego? No bo, słuchajcie, nastała filozofia. Nastała filozofia. Czym jest filozofia? Filozofia jest ikoną umysłu. Filozofia jest ikoną umysłu. Słuchajcie, niewierzący zawsze coś wielbili, zawsze się próbowali podporządkować jakiemuś osobistemu Bogu, jakiemuś osobowemu Bogu. Ale w pewnym momencie swojego wzrostu niewierzący stwierdzili, że nie muszą się już poddawać żadnym Bogom. W zamian po prostu zaczęli studiować boskość. Widzicie, coś bóstwo straciło swoją osobowość. Słuchajcie, Budda, Konfucjusz, Lao Tse, Platon czy Arystoteles, wszyscy oni starali się zastąpić nabożeństwo, czyli podporządkowanie się, poddanie się osobowemu Bogu. Próbowali to wszystko zastąpić kontemplacją, czyli tak naprawdę pewnym takim pasywnym podejściem do życia. I filozofia stawała się pomału oficjalną religią i polityką miasta człowieka, miasta niezależnego człowieka. Nie abstrakty zastąpiły osobowe bóstwa. Niektórzy oczywiście uważają, że to jest o wiele lepsze niż bałwochwalstwo, ale myślę, że są chrześcijanie, którzy stawiają tutaj znak zapytania i mówią, że chyba jednak nie, że w świecie Bożym najważniejsze jest podporządkowanie, jest więź osobowa i podporządkowanie czemuś, co jest osobowe, a tak naprawdę oczywiście Bogu, Jahwe, trójjedynemu Bogu, który jest osobowy. Więc zobaczcie, w filozofii abstrakty oczywiście zastąpiły osobowe bóstwa. Nie było już osoby, która by mogła kierować życiem. Nie trzeba było się już nikomu poddać, nie trzeba było nikogo wielbić. Człowiek sam stał się też pewnym abstraktem i przedmiotem. Nie? To ciało stało się jakieś takie nieznaczące, już ta materia już jest taka nieznacząca. Wszystko to się gdzieś odbywa w sferze ducha, poza ciałami. I to jest właśnie eschatologia wierzącego człowieka. Nie uciec z tego ciała, zostawić to wszystko i wynieść się gdzieś indziej do świata szczęśliwych duchów. Także słuchajcie, człowiek w ten sposób stał się poniekąd pasywny w religii. I zatem chrześcijanie, zobaczcie, nie powinni się uczyć od niewierzących właśnie ani religii, ani filozofii. My jesteśmy zawsze powołani do aktywnego poddania się Bogu, do żywej, dynamicznej więzi z Bogiem. Jesteśmy wezwani do po prostu aktywnego wielbienia naszego Boga. Także słuchajcie, nie powinniśmy się uczyć tych rzeczy. Też nie powinniśmy się uczyć, jeszcze powinienem wspomnieć, od niewierzących filozofii politycznej. Czyli tego, jak prowadzić politykę miasta. Tak, nie powinniśmy się uczyć zarządzania miastem. Dlaczego? No bo właśnie, to się wszystko osadza na tych głębszych religijnych rzeczach. Zobaczcie, Biblia naucza, że człowiek jest obrazem Bożym. Naucza Biblia też nas, że człowiek naturalny nienawidzi Boga, a zatem polityczna czy filozofia polityki niezależnego człowieka opiera się na czym? Jakie równanie tu wychodzi, Kamil, matematyczne? Jeśli Biblia mówi, że człowiek jest że człowiek ma wielbić Boga, jeśli Biblia mówi, że człowiek nienawidzi Boga, to w rezultacie co? Na czym się opiera ta filozofia? No na nienawiści do człowieka. Tak naprawdę, jeśli człowiek nienawidzi Boga, jeśli człowiek naturalny nienawidzi Boga, to tak naprawdę nienawidzi człowieka. Nie dajmy się zwieść, że jest inaczej. Że humaniści tego świata kochają ludzi i dlatego chcą ich dobra, mnożąc podatki i nie oszukujmy się tutaj. Także słuchajcie, polityczna filozofia niewierzących opiera się na nienawiści do ludzi, która często manifestuje się czym w życiu takim, w życiu codziennym? Pogardą. Spróbujcie, nie wiem, reklamować jakieś rzeczy dzisiaj w różnych firmach. Zobaczycie, z czym się spotkacie. Najczęściej z pogardą. Oczywiście, to wszystko będzie w takim fajnej otoczce, takim fajnym ubranku, które się wam mimo, że będzie podobało, ale ostatecznie to będzie po prostu lekceważenie ciebie i pogarda. Ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, ten ustrój niewierzących skłania się do tego, że człowiek ostatecznie, czy większość ludzi musi być niewolnikami elit. Musi być niewolnikami elit. I taka, zobaczcie, taka właśnie polityka nie robi sobie zbyt wiele z tego, że na przykład w imię wprowadzenia odpowiedniego porządku zabija się setki tysięcy obrazów bożych. Taka polityka sobie nic nie robi z tego, że idziemy na wojnę i tak po prostu sobie zabijamy, nie wiem, miliony istnień ludzkich, ludzi, którzy są stworzeni na obraz Boga. Pomyślcie o socjalizmie, komunizmie, hitleryzmie, pomyślcie sobie o wszystkich współczesnych systemach totalitarnych. Możliwe, że i łącznie z tym, że niektórzy nasi sojusznicy idą na wojnę w imię czegoś i potrafią zabić tych, dlatego że są po prostu Arabami. Zobaczcie, ponieważ ludzkość ma odzwierciedlać Trójcę, Biblia jako taka bardzo duży nacisk kładzie na politykę, na sprawy społeczne. Jeśli rzeczywiście, słuchajcie, jesteśmy obrazem Bożym, to Biblia nie tylko mówi nam o Bogu, o tym, co powinniśmy robić względem Boga, ale Biblia też mówi nam bardzo wiele, co powinniśmy robić względem człowieka. Tak czy nie? Słuchajcie, Nowy Testament mówi, chcesz się dowiedzieć, jaka jest czyjaś relacja względem Boga? Zobacz, jaka jest postawa tego kogoś względem człowieka. Co Jezus mówi w 25 rozdziale Mateusza? Nie znam was. Dlaczego? Bo przyszedłem do was, nie miałem odzienia, wy mnie nie przyodzialiście. Byłem spragniony, a mnie nie napoiliście. I tak dalej. Nie? Jakub mówi o tym, o nienawiści względem człowieka. Pierwszy Jana, słuchajcie, mówi, że z natury jesteśmy kainitami. Jesteśmy ludźmi, którzy nienawidzą braci. Więc to wszystko, zobaczcie, to Biblia właśnie tak wielki nacisk kładzie na sprawy społeczne, na sprawy polityczne. Biblia ma po prostu swoją filozofię polityczną. Także tak to jest, że Biblia bardzo wiele nam mówi o tym, jak powinniśmy zarządzać, jak społeczeństwo powinno być zarządzane. Mówi o tym zawsze, że powinniśmy się opiekować wdowami, sierotami, przybyszami, nie powinniśmy ich gnębić. Ale zobaczcie, z drugiej strony Biblia prawie, że nic nie mówi, czy niewiele mówi o dominacji nad mniejszymi rzeczami w stworzeniu. Biblia niewiele mówi nam o tym, jak powinniśmy ujarzmiać zwierzęta, jak powinniśmy wytapiać metale, jak powinniśmy budować instrumenty muzyczne, jak powinniśmy budować statki morskie, statki kosmiczne, jak powinniśmy budować iPody i tak dalej. Biblia niewiele nam na ten temat mówi. Dlaczego? No dlatego, że to się i tak rozwinie, te rzeczy się rozwiną, a my powinniśmy, tych rzeczy będziemy się uczyli od miasta Henocha, a my powinniśmy pozostać posłuszni Bogu. Także zobaczcie, wyróżnikiem naszej kultury jest właśnie specyficzna religia, jest specyficzna filozofia, jest specyficzna polityka. W sensie umiejętności władzy, sprawowania władzy, zarządzania ludźmi. Także to są najważniejsze rzeczy dla miasta Bożego. Bóg mówi nam, jak mamy żyć, a my wierzymy po prostu mu i czynimy rzeczy, które nam nakazuje. Jesteśmy w tym aktywni. Słuchajcie, wracając jeszcze na chwilę do rozróżnienia kultur. Kultura niezależnego człowieka też szczyci się... Jeszcze pozwólcie, że chwilę wam zajmę. Kultura niezależnego człowieka szczyci się swoją samokontrolą. Samokontrola w greckiej filozofii na przykład stała się pewnym ideałem. Człowiek po prostu w pasywny poniekąd sposób powinien kontemplować pewne ideały, szukać jakiejś mistycznej więzi z bóstwem. Taki człowiek, taki stoik, można powiedzieć, jest trzeźwy, jest nieporuszony, nigdy nie klaszcze w dłonie, nigdy nie lubi dać się ponieść muzyce. Taki człowiek mnoży posty i sławi co? Celibat albo dziewictwo. Taki człowiek po prostu milczy, wpatrując się w swoje obrazy i przedmioty. I widzicie, to, co powinno nas wyróżniać z takiej kultury, to bycie aktywnym pod kontrolą Bożą. My się oddajemy Bogu, nie jesteśmy pasywni, nie jesteśmy stoikami, ale oddajemy się Bogu po to, by być aktywni. Widzicie, człowiek kontrolowany przez Boga zawsze jest aktywny. Człowiek, który jest oddany Bogu, ma entuzjazm. Myślę, że nasze nabożeństwa powinny się nawet stać bardziej entuzjastyczne. Człowiek oddany Bogu, kiedy jest naprawdę oddany Bogu, powinien radować się. Powinien śpiewać, powinien tańczyć, powinien grać na cymbałach, klaskać w dłonie. Powinien pić wino w umiarkowanych ilościach. Zgadnijcie, ile świąt było w Starym Testamencie? Ile dni świątecznych było w Starym Testamencie? Jesteście w stanie to naliczyć? Ile dni w roku Izrael świętował? 80. Słuchajcie, 80 dni. Policzyłem, że to średnio co 4,56 dnia wypada święto. Oczywiście mówię tutaj o sabatach i o innych świętach. Nie niedziela jest świętem. Więc słuchajcie, kultura Izraela nie jest kulturą non-stop pracy. To nie jest kultura, gdzie 24-7 oddajemy się pracy. To jest kultura, która potrafi się radować ze swojego Stwórcy. Jeśli wczoraj miałem ciekawą rozmowę wśród studentów, naprawdę, kiedy byście nawet poznali Żydów mesjańskich, zupełnie inny obraz chrześcijaństwa się poniekąd wyraża, czy wiary w Boga, można powiedzieć. Czy powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, ile z nas jest w Greków właśnie, takich siedzących, kontemplujących, nie wiem, chciałbym mi się powiedzieć dziadków, ale nie chcę obrażać dziadków, którzy, bo dziadkowie też mogą być fajni, energiczni, ale po prostu, nie wiem, wiara biblijna naprawdę nie powinna nam się kojarzyć ze stoicyzmem. Ale problem jest taki, słuchajcie, że od początku istnienia świata naszym problemem jest to, że jesteśmy skłonni do tego, by rozkoszować się kulturą pogańską. Nie? Gdzieś to podświadomie, pod skórą czujemy, że lepiej panować w piekle, niż być sługą w niebie. Tak? Jest słynna miltonowska fraza. Ale może za ostro, słuchajcie. Ale to złagodzę trochę tą wypowiedź. Wszyscy pod skórą czujemy, że lepiej panować na dworze króla Saula, niż błąkać się po pustyni z Dawidem. Wszyscy podświadomie to czujemy. Ale problem jest po prostu stary jak świat. Problem jest tak stary jak 6 rozdział Księgi Rodzaju, który mówi o czym? Że synowie Boży widzieli, że córki ludzkie były piękne czy dobre i wzięli je sobie za żony. Oczywiście wielu tutaj mówi, że synowie Boży to aniołowie, tutaj jakieś nastąpiły nie wiadomo jakie zmieszanie, ale po prostu synowie Boży, jeśli czytamy po kolei rozdziały Księgi Rodzaju, synowie Boży to są setyci, to są pobożni potomkowie Adama i Ewy. Kain zabił Abla, a w miejsce Abla powstał Set, od którego pochodzi linia pobożnych. Każdy z nich żyje po 900 coś lat prawie, nie? Każdy żyje prawie po 1000 lat. Ludzie pobożni, wśród nich jest też Henoch, którego Bóg zabrał do nieba. I oni w pewnym momencie co? Widzą właśnie, że ta kultura jest ciekawa. Wow, to jest dobre. Te córki ludzkie, córki Kainitów są dla nich dobre. To jest dokładnie takie samo słowo się pojawia jak w interpretacji Ewy w ogrodzie. Ewa spojrzała na owoc i zobaczyła, że był dobry. Synowie Boży spojrzeli na córki ludzkie i zobaczyli, że są dobre. I co? Duch próbował ich powstrzymać ciągle, skracając życie tych długowiecznych, pobożnych do 120 lat, ale oni nadal wybierali małżeństwa z kobietami, które może i były ładne, ale problem ich był taki, że były wyuzdane. Czyli były jak świnia, która ma złoty kolczyk w nosie, tak? Jak mówi Biblia. Kobieta piękna, aż rozwiązła, tak? Księga Przypowieści mówi coś takiego, że jest jak świnia, która ma złoty kolczyk w nosie. Także tutaj cytuję tylko Biblię. Także słuchajcie, w rezultacie powstają Nefilim, które nasza Biblia tłumaczy olbrzymi, ale tak naprawdę można to przetłumaczyć jacyś mocarze, właśnie olbrzymi. To są pewne hybrydy. To są pewne hybrydy, które wzmacniają niestety, ale kulturę ludzi niewierzących. Te hybrydy wzmacniają kulturę ludzi niewierzących i przedłużają jej żywotność. Tak jak powiedziałem, słuchajcie, kultura ludzi niewierzących jest krótkotrwała. Niestety, kiedy my się z tą kulturą mieszamy, my dajemy jej swoją siłę. My dajemy jej siłę synów Bożych. I ta kultura po prostu potrafi przetrwać o wiele dłużej niż powinna. Wydaje mi się, że to jest to, co chrześcijaństwo uczyniło z Grecją. Kiedy, słuchajcie, w pierwszym wieku nikt nie miał wątpliwości, że Nowy Testament czy księgi Nowego Testamentu, które się pojawiały, powinny się opierać na interpretacji zgodnej ze Starym Testamentem. Od drugiego wieku, niestety, ale Kościół zaczął się helenizować. Stety, niestety. Z jednej strony, wiadomo, otwarcie na kulturę nie jest niczym złym. Powinniśmy ewangelizować różne kultury, ale problem jest taki, że my żeśmy przyjęli tą filozofię i zaczęliśmy ją wczytywać, wczytywać w Biblię. I co się nagle okazało? Że życie chrześcijańskie jest dualistyczne. Nie, że my chcemy uciec z tego ciała, że my teraz kontemplujemy Boga, my już nie poddajemy się Bogu w sposób aktywny, ale my Go kontemplujemy, my się zachwycamy, patrząc na ikony. My już nie, z radością nie jemy chleba i wina, no bo te rzeczy są nieistotne, to są tylko jakieś takie materialne rzeczy. Nie? Także zobaczcie, zmieszaliśmy się z tą kulturą w historii, zmieszaliśmy się w tą historię i daliśmy Grekom swoją siłę. Także zobaczcie, miasto niewierzących jest skazane na szybki koniec, na szybki upadek, ale kiedy chrześcijanie, kiedy wierzący zaczynają się zachwycać kulturami pogańskimi, i nie mówię tutaj o technice, techniki mamy używać, ale mówię o filozofii, o religii, o politycznej filozofii, czy o filozofii polityki, kiedy zaczynamy się tymi rzeczami fascynować u Greków, niestety, ale będziemy wzmacniali tą kulturę. Także zmieszana kultura stanie się dla nas nieznośna. Zmieszana, synkretyczna kultura będzie dla nas problemem. Dlatego to dzisiaj tak często wzdychamy. Ach, że mamy takich rządzących. Ach, takie wysokie podatki. Słuchajcie, jesteśmy sami temu winni. Ja nie mówię, że my osobiście, ale nasi ojcowie i my razem z nimi, przypuszczam. Jesteśmy po prostu częścią tego systemu. I zobaczcie, że tak się często dzieje w historii, że kiedy w historii już Kościoła pojawia się chrześcijański entuzjazm, kultura niezależnego człowieka zawsze stara się go stłamsić. Zobaczcie, Luther na nowo odkrył entuzjazm biblijnej wiary. O czym mówił Luther? O kontemplacji? O medytacji? Nie. Luther mówił o czym? O jedzeniu, o winie, o muzyce, o małżeństwie, o życiu rodzinnym. O tych zwykłych, codziennych rzeczach mówił Luther. Religia nabrała entuzjazmu, ludzie się zachwycili, mieszczaństwo się zachwyciło, nastała reformacja. I niedługo po tym, zobaczcie, co się pojawia w historii, no pojawia się znów mistycyzm, samokontrola. Religia staje się nudna. Religia jest po prostu takim czymś pasywnym, takim siedzeniem, takim. To wszystko jest takie znowu nudne i duszące. Także słuchajcie, List Judy, Apokalipsa Jana. Te księgi zostały napisane z myślą właśnie o tych trudnościach w latach 60. Kiedy jest ciężko, wydaje nam się, że dajmy sobie spokój, żyjmy tak jak inni, właśnie posługujmy się ich filozofią życia, posługujmy się ich religią, posługujmy się ich polityką, ich sposobem zarządzania ludźmi. I to się właśnie kończy, to się obraca przeciwko nam i nam jest później na końcu z tym źle. Także pytanie, czy zależy na promowaniu, której kultury nam zależy, chrześcijańskiej, czy na wzmacnianiu kultur niezależnego człowieka? Pytanie, czy zależy nam rzeczywiście na wzmacnianiu kultury ludzi, która nienawidzi Boga i tych, którzy są stworzeni na Jego obraz? Czy raczej zależy nam na wiecznej chwale, którą buduje się niestety, ale pomału? Buduje się ją przez ogród, przez uczenie się właśnie posiadania czegoś, bycie wolnoziemianinem, można powiedzieć, aż dopiero dojdziemy do miasta i stworzymy, wniesiemy swoją chwałę do Niego. Amen.
Słuchajcie, powstaniemy teraz.